zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też pana Pawła Radziszewskiego. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór, pani Iwono. Dobry wieczór państwu.
Bardzo się cieszę, że mogę pana gościć po raz kolejny. I po raz kolejny będziemy mówić o książce, napisanej zresztą przez pana. Niepowinność, taki ma tytuł. To jest druga pana książka w karierze, przynajmniej oficjalnie.
No tak, druga i na razie ostatnia, więc miała premierę jesienią ubiegłego roku. No więc już trochę czasu minęło, trochę czytelników mogło się z nią zapoznać, ale tym bardziej miło mi jest gościć w Radiu Gdańsk i móc opowiedzieć trochę o niej.
Zwłaszcza, że o tej książce jeszcze na antenie Radia Gdańsk nie mówiliśmy.
Tym bardziej mi miło.
Pan się trochę tak ukrywał z tą drugą książką, mam wrażenie. O ile przy pierwszej informacja była pełna, to przy drugiej już tak jakby trochę mniej.
Ta machina promocyjna w literackim świecie, w wydawniczym świecie, ona jest dla mnie trochę też zagadkowa, muszę przyznać. Różnie to jest. Inaczej trochę było przy pierwszej książce, inaczej przy drugiej. Przy pierwszej książce rzeczywiście ja też się mocno włączyłem w to, żeby wysyłać informacje do ludzi, których znam, między innymi też do dziennikarzy. No tym razem rzeczywiście zostawiłem to już w ręku wydawcy. No i wyszło jak wyszło, myślę, że też nie całkiem źle. A może to i lepiej, że rozmawiamy o tej książce pół roku po premierze.
No tak, czyli drugie życie jej dajemy. To prawda, że książka żyje tak naprawdę intensywnie 3 miesiące?
No
Pan jako były pracownik biblioteki też powinien coś na ten temat wiedzieć, jakie książki ludzie wypożyczają, czy rzeczywiście po premierze jest ogromne zainteresowanie, a potem to trochę cichnie, czy właśnie tak jak powiedziałam, książka dostaje drugie życie?
No, biblioteczne życie książki to zupełnie inna sprawa, bo ono zaczyna się trochę później. Biblioteki kupują książki z pewnym opóźnieniem, też patrząc na reakcje czytelników, na to, czy oni to chcą, czy o tej książce jest głośno, czy się mówi, czy nie. I w związku z tym, że ta książka jest jedna na, załóżmy, bibliotekę, no to też ona żyje dłużej, jest wypożyczana. Natomiast takie życie sprzedażowe, zwłaszcza książki, rzeczywiście jest dość krótkie. To znaczy, ja bym chciał, żeby moje książki sprzedawały się jak najdłużej. Natomiast ten taki pik sprzedażowy, no to trwa on rzeczywiście te 3-4 miesiące.
No ale jest pik biblioteczny. Mamy nadzieję, że akurat się wpisaliśmy w ten pik. Będziemy rozmawiać o pana książce zatytułowanej, jak powiedziałam, Niepowinność. To druga po książce zatytułowanej Pomiędzy. Lubi pan takie historie słowne, tak? Niepowinność, Pomiędzy, jednowyrazowe tytuły.
No bardzo jestem zadowolony z tego tytułu Niepowinność, chociaż był to któryś tytuł z kolei, ta książka
A zdradzi pan, jakie jeszcze były?
Na początku ta książka miała być zatytułowana Roboczo kotłownia po prostu, później pojawił się tytuł Brud, który też miał być dwuznaczny, związany i z brodem na rzece, ale też z brudem takim właśnie piwnicznym. Później wpadłem na tytuł Lepiej wcale i długo się go trzymałem, bardzo mi się podobał. Ale później, jak przeczytałem już tą książkę jako pierwszy raz po ukończeniu, robiąc taką pierwszą redakcję autorską, to zrozumiałem, że tam jest bardzo dużo o tym, co bohaterowie powinni, czego nie powinni robić. I ta niepowinność przykleiła mi się dosyć mocno. I te takie czasowniki w ten sposób jakby konstruowane mają trochę swoją już tradycję, nawet w najnowszej literaturze. Mam na myśli tutaj Nieczułość Martyny Bundy albo Nieradość Pawła Sołtysa, zresztą dwie świetne książki.
No więc ma pan dobrych mistrzów, na których można się wzorować. Tytuł jak najbardziej oryginalny i wydaje mi się, że ten, który pan zostawił, czyli Niepowinność, jest najlepszym tytułem. Nie jest taki dosłowny jak na przykład Brud, bo rozumiem, o co panu chodziło. Panie Pawle, czytam sobie tutaj taką informację krótką, która mi się przypadkowo wyświetliła. Paweł Radziszewski to polski pisarz, rolnik i slawista. Czy wszystko się zgadza? Pisarz to na pewno się zgadza. Slawista nie wiem, pewnie takie jest pana wykształcenie. Natomiast rolnik, no to jest dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie, ale genialnie mi się wpisuje w pana najnowszą książkę, jeżeli tak jest.
I też dobrze brzmi, wydaje mi się tak intrygująco trochę. To jest prawda na papierze, to znaczy ja rzeczywiście z wykształcenia jestem i slawistą, dokładniej literaturoznawcą południowej słowiańszczyzny, ale mam też wykształcenie rolnicze, natomiast, że tak powiem, nie zajmuję się ani jednym, ani drugim czynnie.
No i może trochę wyrzuty sumienia, że postanowił pan jednak oddać trochę tej roli miejsce w swojej książce, bo już idziemy dokładnie do miejsca, w którym dzieje się akcja, czyli do furtu. Furt. Miejscowość autentyczna czy wymyślona?
Pół na pół. Na pewno wzorowałem się na mojej miejscowości, w której się wychowałem, na Kalinowie. To jest taka rzeczywiście PGR-owska gminna wieś pomiędzy Ełkiem Augustowym a Oleckiem, dokładnie po środku. No i tam rzeczywiście było PGR-owskie osiedle, na którym ja nie mieszkałem osobiście, natomiast miałem tam wielu znajomych, chodziłem tam, byłem tego miejsca bardzo ciekaw.
Mhm. Ale to było jakieś miejsce dla pana inne niż pozostałe? Jakaś magia w tym miejscu była? Co pana skłaniało do tego, żeby zgłębiać tajemnice PGR-u?
No, jako dziecko to dla mnie była rzeczywiście miejsce osobne, miejsce nieznane, do którego ja musiałem wejść też jako obcy. No i tak, jeżeli ja ze wsi na osiedle chodziłem, no to czułem trochę strachu, ale też bardzo dużo ciekawości. I myślę, że te uczucia oba gdzieś ożyły podczas pisania książki. Tam były bloki, były też piwnice, którymi rzeczywiście można było przejść z klatki do klatki.
Też w takim bloku mieszkałam i wiem, co to znaczy przechodzić przez piwnicę z klatki do klatki i jak ważna jest piwnica w życiu 8-latka czy 7-latka, nawet 15-latka.
No właśnie, bo jest to miejsce trochę straszne, a trochę ciekawe i miejsce, gdzie trochę jakby mało widać.
Jest brudno,
dużo zakamarków, tak. Jest brudno, ciemno.
Bo jest kotłownia też,
tak,
bardzo ważne miejsce.
Myślę, że dla dziecka piwnica jest dobrym miejscem na właśnie ożywianie wyobraźni. To znaczy, że można sobie bardzo dużo wyobrażać i wydaje mi się, że, to znaczy tak przypominając sobie dziecięce zabawy również w piwnicach, przypomniało mi się to, że nie wiadomo do końca było, co jest realne, a co nie. I to też jakby jest gdzieś w duchu tej książki.
Czytając książkę, odnosiłam takie wrażenie, że z jednej strony jest to opowieść o utracie raju, takiego dziecięcego raju, bo opisuje pan grupę dzieci z jednej klasy, które żyją w tej PRL-owskiej, szarej, brudnej, smutnej rzeczywistości, ale są szczęśliwe na swój sposób, są ciekawe, zakochują się, mają jakieś sympatie, mają marzenia, żeby zostać na przykład dyrektorem. A jednocześnie jest to opowieść o dojrzewaniu, które bywa bardzo bolesne, bo tych bohaterów poznajemy w różnych etapach życia. Poznajemy też rodziców tych bohaterów, którzy snują swoją własną opowieść i z tego raju trzeba wyjść. Umiera ojciec jednego z chłopców, bardzo ważnego, Seweryna. Dzieci kończą szkołę podstawową, waży się ich przyszłość, niektóre wyjeżdżają, a jednocześnie jest to ich kosmos, ten świat, który chciał pan, mam wrażenie, ocalić od zapomnienia.
Może niekoniecznie ocalić od zapomnienia, ale to znaczy ten świat posłużył mi jako scena, tak? Dla rzeczywiście opowiedzenia pewnej historii, historii o dojrzewaniu, o poszukiwaniu samego siebie. Tutaj celowo chcę uniknąć słowa tożsamość, bo ono jest na okładce tej książki, że jest ono o poszukiwaniu tożsamości. Natomiast ja w tej chwili od tego słowa uciekam. Wydaje mi się, że jest ono zbyt jednoznaczne, bo podczas pisania tej książki wyszło mi, że nasza tożsamość składa się z bardzo wielu różnych rzeczy, często ze sobą sprzecznych. No i do tego rzeczywiście doszedłem podczas pisania tej książki, może nawet przechodząc pewną ewolucję od pomiędzy, które w pewnym sensie tłumaczyło świat w poprzedniej książce jako coś właśnie pośrodku, co nigdy nie jest skrajne, do niepowinności, w której wydaje mi się, że esencją bycia sobą jest pogodzenie wielu różnych tożsamości właśnie, wielu różnych identyfikacji.
No tak, ale też możemy tutaj mówić o tożsamościach narodowych, bo ta książka, ta historia dzieje się na Kresach Wschodnich, gdzie łączą się różne kultury. Polityka też decydowała o tym, co tam się działo i to bardzo wybrzmiewa w pana książce, więc bohaterowie, zwłaszcza ci starsi, są przez tą historię dość mocno naznaczeni. Najpierw byli Niemcy, potem Rosjanie, Polacy, taki Tygiel, bo to nie są Mazury, tak, to są okolice Białegostoku, tak jak się domyślam, Podlasie, no gdzieś na styku. Jeżeli Furt jest miejscowością wymyśloną, to można ją umieszczać wszędzie w tej okolicy.
Można oczywiście, chociaż jakby źródłem historycznym to były jednak ziemie poniemieckie, tak, czyli jednak Mazury,
były, tak.
Gdzieś mazursko-niemieckie pogranicza. gdzie rzeczywiście te PGR-y po wojnie powstawały na majątkach poniemieckich. Ta historia jest może pretekstem dla mnie. To znaczy, rzeczywiście ja uważam, że ten świat PGR-ów jest światem, któremu jesteśmy coś winni. Tak? Trochę uwagi, trochę uważności, trochę być może pamięci. Ten świat został dość brutalnie zakończony w latach 90. Ludzie zostali zostawieni sami sobie bez żadnej pomocy tak naprawdę państwa. Tutaj wracając do tych rolniczych kwestii, to na przykład ludzie, którzy 30 czy 40 lat pracowali w zawodzie rolniczym, nie mieli potem prawa nawet kupić sobie kawałka ziemi, bo nie byli rolnikami tak naprawdę w znaczeniu jakimś tam prawno-ustawowym. Więc tak, to jest dla mnie ciekawe. Jest też dla mnie ciekawe to, że PGR jest wdzięcznym tematem do właśnie kreowania pewnej takiej utopii, dystopii, czegoś takiego na pograniczu. To znaczy był on światem w pewnym sensie samowystarczalnym. Tak, jakby państwowe gospodarstwo rolne dla swoich pracowników zapewniało pożywienie, tak, czyli jakby te ziemniaki, te jakieś mięso, te codzienne dostawy mleka, to były rzeczywiste rzeczy, znaczy rzeczywiste zjawiska, tak, które tam funkcjonowały. No więc taki świat jest idealny dla literatury, bo ma on swoją hierarchię, ma tego swojego dyrektora i wszelkie szczeble tej hierarchii. Też jest to dość zamknięta przestrzeń, tak, jest to osiedle i sam właśnie PGR, gdzie są hodowane te krowy i gdzie mieszczą się biura, no do tego jest szkoła, piekarnia i to tylko mi było potrzebne. Więc to mi się sprawdziło.
No tak, jeszcze była piwnica, tak? To też była panu bardzo potrzebna, już wspominaliśmy o niej, bo tam część akcji też się dzieje. Rzeczywiście ta rzeczywistość PGR-owska jest naznaczona w Polsce. My mamy takie stereotypowe wyobrażenie, że jednak była to społeczność dość mocno związana z patologiami różnymi, które tutaj występują też w pana książce. Przede wszystkim alkohol lał się strumieniami, ale to jest opowieść o ludziach, którzy mają swoją wrażliwość, których nie można osądzać tylko dlatego, że ktoś jest palaczem, tak, i sobie popija wódeczkę w piwnicy. Być może są jakieś przyczyny, być może właśnie nadwrażliwość. Historia, no, rzecz dzieje się po wojnie, przynajmniej jak się odwołujemy do rodziców tych młodych bohaterów. Oni mają swoje właśnie światy wewnętrzne, całkiem bogate, więc takie skazywanie ich na to, że to są właśnie dzieciaki, które pójdą potem do szkoły zawodowej, bo one co, no, z patologii rodzin, gdzie właśnie nadużywano alkoholu, gdzie dzieci były bite, bo wtedy się tak wychowywało. Ale to nie jest do końca prawda, tak? Rzeczywistość jest złożona. Nie powinno się tak oceniać. To chyba jedna z możliwych interpretacji tego tytułu.
To prawda, chociaż trafiają się teraz w recenzjach różne. Niektórzy twierdzą, że takiego świata nie powinno być. Ja nie mogę się do końca z tym zgodzić, dlatego że ten świat polubiłem, tak, i polubiłem tych moich bohaterów i już nie jestem taki być może obiektywny całkiem. Natomiast patologie...
Patologie są wszędzie, od razu dodajmy, tak? To
właśnie.
Też jest pewnego rodzaju stygmat i ja bym się tego wystrzegała, ale generalnie takie postrzeganie tej rzeczywistości PRL-owskiej, PGR-u, no, utrwaliło się.
To prawda, być może niesprawiedliwie. Ja tutaj chciałem, potrzebny był mi ten alkohol do tego, żeby pokazać, co jest tak naprawdę atrybutem dorosłości dla dzieci. To jest świat widziany oczami dziecka, a w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, to dorosłość kojarzyła mi się właśnie z piciem wódki i paleniem papierosów. I to było coś, co, nie wiem, z dziecka mogło uczynić dorosłego. I to jest krzywe oczywiście. To jest mocno wykrzywione i niedobre, ale wydaje mi się, że nawet w dzisiejszym świecie jest to poniekąd prawdziwe.
No jest taki moment w naszym życiu, że bardzo szybko chcemy być dorośli, potem nam się ta perspektywa już trochę zmienia. Natomiast faktycznie te atrybuty dorosłości, czyli papieros, alkohol, wtedy głównie wódka, tak, one były dość utrwalane w takim naszym widzeniu dziecięcym dorosłości.
No właśnie, a dzieci chcą być dorosłe. Dzieci chcą wiedzieć, tak, wszystko. No i jakby w niepowinności... One bardzo chcą wiedzieć, co jest pod ziemią, co jest w tych piwnicach, kim są szaracy. No i jak się dowiadują, to już nie chcą wiedzieć. I to jest trochę paradoks. Mi się wydaje, że w tym momencie właśnie stajemy się dorośli, kiedy już uznajemy, że lepiej nie wiedzieć.
No tak jak ze świętym Mikołajem.
No, nie wiem, czy to jest dobra analogia, bo tu chodzi bardziej o taką postawę, że już jakby sami siebie zaczynamy oszukiwać w pewnym sensie. Sami zaczynamy na świat patrzeć przez palce, żeby na przykład tych patologii nie widzieć. Nie widzieć tego alkoholizmu, tej przemocy. I niepowinność też jest o tym, o podziale, tak? O tym, że jak dużo jesteśmy w stanie zrobić, żeby usunąć z naszego pola widzenia to, co jest nieprzyjemne, to, co nam przypomina o pewnym źle być może, którego się dopuściliśmy.
Dlatego, tak jak powiedziałam na początku, to jest trochę książka o raju utraconym, bo też konfrontujemy się z rodzicami, widzimy ich prawdziwe ja. To już nie są ludzie idealni w naszym odbiorze i to też jest trudne, nie tylko dla bohaterów pana książki, ale dla każdego dorastającego dziecka, kiedy rodzic, najważniejsza osoba w życiu, nie mająca żadnych wad, no, okazuje się niedoskonała.
To jest temat ogromny, ta relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem, która jest mocno skomplikowana przez to, że rzadko kiedy jest równoważna. To znaczy rzadko kiedy dziecko i rodzic są na tym samym poziomie. Zwykle ktoś dominuje, a to uniemożliwia porozumienie, uniemożliwia komunikację. Więc ten świat jakby niekoniecznie możemy sobie opowiedzieć, tak? Niekoniecznie rodzice są w stanie dzieciom opowiedzieć ten świat i przygotować ich nawet do życia w tym świecie. To się okazuje często niemożliwe, bo to są rzeczy zbyt trudne, wyparte, nieprzyjemne, które chcemy czasami oszczędzić naszym dzieciom. No ale czy to zdaje egzamin, czy nie? Tego ja też nie wiem. Natomiast bardzo lubię się nad tym zastanawiać i zastanawiałem się, pisząc tą książkę.
Czyli rozumiem, że to też był powrót do pana dzieciństwa, tak? Taka konfrontacja z przeszłością, właśnie z tymi relacjami w pana rodzinie, z pana rodzicami.
No nie chciałbym tutaj aż tak głęboko się ujawniać.
Ja nie mówię, że dosłownie, tak? Bo można sobie te różne sytuacje wyobrazić, ale niekoniecznie, ja używam tutaj bardziej metafory. W pana domu mogły się dziać zupełnie inne rzeczy, które w pewnym sensie były analogiczne, jeżeli chodzi o emocje i uczucia.
Tak, zdecydowanie literatura jest możliwością uniwersalizacji, tak? Tego, co naszego doświadczenia indywidualnego. No i jest w tej książce bardzo dużo moich emocji, tak? Wręcz mogę powiedzieć, że wszystkie emocje, które są tam zawarte, są moje. Natomiast wydarzenia absolutnie nie są autentyczne. Wydaje mi się, że literatura powinna się skupiać na prawdzie właśnie emocji dużo bardziej niż na prawdzie historycznej.
Rzeczywiście tutaj emocji nie brakuje. Ja czytając Niepowinność miałam takie przekonanie, że ja widzę te obrazy, które pan opisuje. Czuję emocje każdego z tych bohaterów, bo cofnęłam się też do swojej szkoły podstawowej. Zupełnie niespodziewanie zaktywizowała się moja klasa ze szkoły podstawowej, tak, także zaczęłam czytać książkę i to po wielu, wielu latach. Kompletnie nieprawdopodobna historia się wydarzyła, więc miałam równolegle takie wspomnienia, ja jako właśnie dziewczynka z ósmej klasy i pana bohaterowie, więc mi się te światy trochę nałożyły, więc dziękuję panu podwójnie i za to, że jest to świetna literatura, a druga, że też mi pozwoliła wejść głębiej, jeszcze głębiej właśnie w tę rzeczywistość dziewczynki z podstawówki, więc pozdrawiam też przy okazji moich wszystkich kolegów i koleżanki z ósmej A. Klimat książki nieprawdopodobny. Naprawdę jest w tej książce taka aura tajemniczości, a jednocześnie jest realistyczna do bólu. Połączył pan te dwa światy znakomicie. One się zupełnie nie wykluczają. No i jestem też pod wrażeniem okładki. W radiu nie pokażemy, ale państwo sobie zaraz mogą sięgnąć do internetu i zobaczyć, jak wygląda Niepowinność.
Bardzo się cieszę, że pani wspomniała o okładce. Wielkie podziękowania chciałbym przekazać Jakubowi Kamińskiemu.
To jest kwiatek, może opowiedzmy chociaż trochę, bo państwo teraz pewnie się niecierpliwią. Zwykły kwiatek, właściwie niezwykły. Co to jest za kwiat?
No może stokrotka.
No właśnie, stokrotka z twarzami, bardzo oszczędna okładka, a jednocześnie trudno się od niej oderwać.
Tak, gdy zobaczyłem pierwszy raz projekt tej okładki, miałem wrażenie, że ona może jest za duża, że za dużo treści niesie w sobie, a jednocześnie wiedziałem, że nic tam jakby nie ma do zmiany. To znaczy, wydaje mi się, że ta okładka dużo dodaje tej książce i fajnie, bo dzięki temu jakby to dzieło jest jeszcze jakby szersze. A zwłaszcza, że jeszcze chciałbym może nawiązać do tej obrazowości, która też się wiąże trochę ładnie z tą układką. W książce też bardzo ważnym motywem jest rysowanie. Tak? Jacek, główny bohater, rysuje. To jest jego medium, za pomocą którego może powiedzieć to, czego tak naprawdę nie mówi nikt w tym świecie.
Jacek, który też jest skazany na pewien ostracyzm towarzyski z różnych powodów, piwnicznych, tak to określmy, a jednocześnie jest to chłopiec, który ma no, niezwykłą wrażliwość. Wyraża ją, tak jak pan mówi, poprzez rysowanie. Wtedy jest autentyczny i wtedy potrafi właśnie skumulować to wszystko, co w nim siedzi głęboko.
Tak, dla mnie bardzo ważne są takie sztuki niewerbalne. W pomiędzy medium, za pomocą którego bohaterowie mogli wyrazić siebie, była muzyka. W niepowinności jest to rysowanie, jest plastyka. Dla mnie osobiście też takim sposobem na wyrażenie tego, o czym się na co dzień nie mówi, jest właśnie literatura. Ja sobie znalazłem w pisaniu taką metodę, żeby próbować zrozumieć to, czego ja nie rozumiem, o czym właśnie się nie mówi, o czym lepiej nie mówić. Mam nadzieję, że moi czytelnicy, czytając, też będą mogli w pewien sposób to odtworzyć.
Tego im życzymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Paweł Radziszewski, pisarz, rolnik i slawista, 3 w 1. Czekamy na kolejną powieść, bo pewnie będzie pan kontynuował pisanie.
Dziękuję serdecznie. No, mam nadzieję. W tej chwili zająłem się pisaniem opowiadań. Chciałbym sobie popróbować różnych takich form, trochę eksperymentów formalnych. No ale tak, to pisanie jest moim sposobem na życie. Także dziękuję serdecznie.
Niepowinność. Najnowsza książka Pawła Radziszewskiego. Raz jeszcze dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień.
Zakręceni wokół sztuki.